Dzień dobry w rzepaku.
Dzień dobry. W połowie maja roku pańskiego 2025.
Rzepak powoli kończy kwitnąć. My opowiemy o trzech materiałach.
W tym o newsie dotyczącym, dlatego tutaj jesteśmy, dotyczącym tak zwanego wielkiego testu miodu opublikowanego przez Greenpeace.
Stąd ten rzepak. Cieszę się, że jeszcze zdążyliśmy na ostatnie kwiatki.
A rozpoczniemy od aktywności antyoksydacyjnej w hemolimfie i ciele tłuszczowym pszczół i jaki to ma związek z przedwcześnie starzejącymi się pszczołami.
A potem powiemy o tym, jaki jest stopień zagrożenia żłobikiem gniazdoszkiem wśród czmieli, kiedy ich stanowiska są w pobliżu pasiek.
I na samym końcu naprawdę... Moim zdaniem świetna ciekawostka, także doczekajcie do końca. Otóż okazuje się, że strutowiałe rodziny, które produkują trutnie trutówek, mogą również stanowić bazę płodnych trutni w skupiskach trutni, o czym już kiedyś trochę mówiliśmy w Krakowie.
Aczkolwiek w niewielkim stopniu.
Ale to nie jest, nie można tego stwierdzić.
Nie można tego stwierdzić. Nie. Zostawimy to sobie tak. Na koniec. Co, może przejdziemy od razu do
aktywności antyoksydacyjnej. Czyli tutaj dla Was może globus do Lublina. Poruszamy się.
Tak jest.
Z Radomskiego do Lublina.
Tak jest.
No to przechodzimy zlatujemy sobie do Lublina, do ośrodka naukowego w Lublinie i mamy naukowców z Lublina. Wymień ich, proszę.
Pani Kunat-Budzyńska, pani Staniszewska, pan Olszewski i pani Strachecka. Pozdrawiamy.
Tak. To nie pierwsze badanie dotyczące substancji antyoksydacyjnych, które publikowane jest w tym ośrodku. Natomiast to jest o tyle... przełomowe, że podobno jest to pierwsze tego typu badanie, które wykazuje, że pszczoły nie tylko mają ten układ antyoksydacyjny w hemolimfie, co już było wiadomo od dawna, ale także w ciele tłuszczowym i to w specyficznych termitach.
Tak jest i w sternicie. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy pszczoła jest pszczołą ulową przez te pierwsze 18-21 dni, to ta działalność antyoksydacyjna nie jest tak bardzo potrzebna. Stres oksydacyjny nie jest duży. Dopiero wtedy, kiedy ona zderza się z warunkami zewnętrznymi, przetwarza dużo więcej energii, więcej spożywa, jej metabolizm jest zupełnie inny, a też i spotyka się z różnymi innymi stresorami, to w jej organizmie pojawiają się wolne rodniki tlenu.
Pojawia się ich dużo więcej, bo każdy organizm, który oddycha tlenem, no niestety jest na to skazany.
Masz rację i właśnie one są kompensowane przez tą działalność antyoksydacyjną.
Bo można powiedzieć, że z pewnego punktu widzenia tlen to trucizna. Doszło do jego wyprodukowania w tak zwanej katastrofie ekologicznej tlenowej.
Pierwsze masowe wymieranie organizmów zostało spowodowane przez tlen.
Tak jest i po prostu dzięki ewolucji jakby pewne organizmy się przystosowały do życia w takim... chemicznie stresującym środowisku, ale do meritum. To nie to, co powiedziałeś, jest prawdą, ale jeszcze warto uzupełnić, że pszczoły tutaj, te społeczne, są specyficznymi organizmami w stosunku na przykład do kręgowców, czyli także nas, bo również mamy przecież układ i antyoksydanty, które pomagają w radzeniu sobie z tego typu substancjami. Otóż pszczoły przechodzą, można by powiedzieć, jak wylatują z ula, pewną hormonalną metamorfozę. Przebudowany zostaje ich układ hormonalny i wtedy dopiero ich starzenie, proces starzenia bardzo przyspiesza w stosunku do tego, co były wcześniej, a wiemy, że są nawet takie pszczoły, tak zwane rewersantki, które na skutek różnych nagłych zmian w środowisku czy potrzeby rodziny pszczelej mogą się niejako cofnąć do poprzedniego układu hormonalnego, do poprzedniego stanu, można by powiedzieć, że mogą się odmłodzić.
Na przykład uruchomić gruczoły gardzielowe.
Tak jest.
Tak, jest to możliwe. No ale jeśli badamy rozwój zdrowej pszczoły w jej naturalnej sekwencji życiowej, to okazuje się z wyniku tego badania, że funkcje te antyoksydacyjne osiągają swoje maksimum w wieku około 25-28 dni życia.
Co można myśleć zdrowa pszczoła? W tym badaniu przez zdrową pszczołę rozumiemy nie z rodziny wyleczonej, nie zarażonej przynajmniej w stopniu jakimś znacznym dręczem pszczelim.
Tak.
Czyli nie porażonej warozą, natomiast z rodziny chorej, która od poprzedniego sezonu była w tym badaniu wzięta do testów, te pszczoły były z rodziny nieleczonej od poprzedniego sezonu i jest prawdopodobieństwo, że jedna na etapie swojego rozwoju ta pszczoła mogła być nawet porażona dwoma, trzema dręczami.
Tak. I to tak naprawdę było podstawą tego badania, bo oczywiście chodziło o określenie poziomów tych substancji. A jak już jesteśmy przy tym, to ja je przytoczę, chociaż nie rozumiem ich zupełnie, ale może to komuś pomoże.
No, jeśli chcesz, to proszę. Ja nawet nie próbowałem.
Chodzi o katalazę, chodzi o peroksydazę glutationową, dysmutazę ponadtlenkową, estransferazę glutationową i o całkowitą zdolność przeciwutleniającą.
Ale ważne, żeby zapamiętać, że to są substancje antyoksydacyjne, tak?
Tak jest, tyle jest ważne.
No właśnie, i które nie są pobierane z zewnątrz, tylko jakby samolicznie pszczoły organizm wytwarza w celu radzenia sobie z tymi...
Dokładnie tak, one zostały zbadane tak. Zarówno w hemolimfie, jak i w ciele tłuszczowym pod sternitem, a także pod tergitem trzecim i piątym.
Tych dwóch właśnie grup różnych pszczół, które już były jako jednodniowe pobierane właśnie... które się już w warunkach laboratoryjnych były,
tak
po prostu
jest.
Umożliwiano już im wyjście poza komórkę pszczelą w warunkach laboratoryjnych. Ale wiesz, co mnie jeszcze zastanowiło, że że w tym badaniu naukowcy napisali, że ta jedna rodzina była dobrze przeleczona, ale nie napisali czym. A to mnie zaciekawiło, dlatego że wiem, że Ośrodek Lubelski specjalizuje się między innymi, utrzymuje pszczoły, no nie leczone metodą chemiczną, tylko można powiedzieć, radzą sobie z warozą za pomocą metod mechanicznych i
promują te metody.
Tak, tak. I to mnie zaciekawiło, czy tutaj użyli metody chemicznej, a jeśli już, to jakiej. No akurat nie jest o tym wspomniane, ale o tyle jest to dla mnie ciekawe, że wiemy, że metody chemiczne, czyli substancje chemiczne również negatywnie wpływają na pszczoły.
Tak jest. Ale o ile powiedziałem, że te funkcje u zdrowej pszczoły osiągają swoje maksimum w wieku 25 do 28 dni, a nawet w piątym tergicie, tym ostatnim, utrzymują się do 35 dnia pszczoły, ponieważ je badano co tydzień, aż do 35 dnia życia, o tyle jest to dość istotne, że...
No, dlaczego to jest istotne, że do tego 30... Że już, że są po prostu, wiesz, jak co? Wylatują z ula, to są bardziej odporne, tak?
Chodzi o to, że jeżeli pszczoły były zarażone Varroa destructor, że były poddane warozie, to ta cała aktywność antyoksydacyjna załamuje się od samego startu.
Tak, i to jest wynik tego badania.
Ona nigdy nie rośnie, ona spada, począwszy od tego 18 dnia patrząc, ale w zasadzie od samego początku życia pszczoły, ona spada i wciąż maleje, a same pszczoły zwykle nie dożywają 28 dnia.
A te, które były dwoma, trzema porażone, to w ogóle chyba 8, o ile pamiętam, dni nawet już żyły. No. Także no to jest właściwie drastyczne skrócenie życia. I tutaj zobacz, że to tak jak to czytałem, to nad czym się zastanowiłem, bo często mówi się, że sama waroza jest chorobą, ale sam dręcz pszczeli nie jest uznawany, oczywiście jest patogenem, natomiast często się mówi, że jakby sam dręcz pszczeli, sama waroza, ta choroba jest głównie spowodowana przez organizmy, które towarzyszą warozie, w tym nie tylko organizmy, ale wirusy przede wszystkim.
Tak,
natomiast
tak.
Tutaj mamy jakby poświadczenie, że sam dręcz pszczeli też wpływa bardzo negatywnie na pszczoły, znaczy może szczególnie w dużej ilości.
No bo ja wprost przeczytam zdanie, które tak naprawdę to, co powiedziałeś, określa, i to określa to przez nich. Zmniejszona aktywność układu antyoksydacyjnego we wszystkich lokalizacjach tkanek ciał tłuszczowych pszczół zarażonych Varroa destructor jest najprawdopodobniej konsekwencją żerowania roztoczy na ciele tłuszczowym i hemolimfie pszczół, w wyniku czego tkanka ta traci swoją strukturę, a w konsekwencji swoje funkcje.
No tak, bo wiemy, że...
To jest po prostu to.
Ale przypuszczam, że na hemolimfę też oddziaływuje, bo wiemy, że dręcz pszczeli, zajrzyjcie sobie do jednego z naszych odcinków, odżywia się i ciałem tłuszczowym, i hemolimfą.
Tak, jest.
No cóż, no zubażając organizm pszczoły powoduje, że jest mniej odporna i jak na przykład wyleci na takie... stresujące chemiczne pole rzepakowe, na jakim tutaj, znaczy ja nie wiem, czy to, na którym jesteśmy, ale dla się dowiemy, że potencjalnie taka możliwość istnieje, że tu są pewne substancje, po prostu zanieczyszczony jest ten nektar tego rzepaku pewnymi substancjami, które mogą powodować, że będzie sobie jeszcze gorzej radziła w takim środowisku.
Rozumiem, że o tym rozmawiamy.
Tak.
Dobrze. Pozwól mi na jednak na chwilę przerwy. Dosłownie sekundeczkę tylko na
problem techniczny.
Zresetowanie baterii w kamerze.
Jak tam zbiory miodu rzepakowego w tym roku?
Nie będzie tego dużo, ale to z powodu pogody, która no nie dopisała. Mamy, widzicie jak jesteśmy ubrani, więc jest chłodno i to jest chłodno już od wielu dni.
Takie pytanie, no czy już z innych badań, wydaje mi się, że no nie jest jakaś wiedza też, jest to dość wiedza dość rozpowszechniona, że miod rzepaku, że pola rzepaku no są bardzo mocno opryskiwane i no były, między innymi był, już omawialiśmy w którymś pamiętam odcinku problem z neonikotynoidami, czy Polska powinna tutaj, czy ministerstwo powinno zezwalać na tymczasowe wyłamywanie się z tego ogólnego zasadu do tych trzech neonikotynoidów, ale istnieją inne pestycydy. Istnieje problem w Polsce również obrotem nielegalnych substancji. Pytanie mam do ciebie, czy jesteś w stanie no w jakiś sposób zweryfikować to na pole, które wywozisz pszczoły, czy same pszczoły mogą się stykać z tym i jakie jest prawdopodobieństwo, że później to po prostu no niestety miód rzepakowy może być tym zanieczyszczony.
Wiem, że nie mam problemu z opryskami na kwitnących kwiatach i z podtruciami takimi typowymi, natomiast czy ten rzepak, w którym stoimy, był zaprawiany jakimiś substancjami neonikotynoidowymi, albo był opryskiwany wcześniej i jakoś skutki tych oprysków się utrzymują, to tego nie jestem w stanie stwierdzić.
No właśnie, tutaj jest pszczelarz chyba na takiej dość słabej pozycji, ale nie jesteś nawet stwierdzić przecież w stanie, czy to jest legalna substancja, czy nie. Na razie to się po prostu głównie musi opierać na zaufaniu do tej po prostu osoby. Tak?
Na zaufaniu i domyślności, ale wracając właśnie do tego wielkiego testu miodu.
Właśnie, na zlecenie Greenpeace'u bo oczywiście nie jest to publikacja naukowa, no ale zbadali kilkadziesiąt próbek z miodów Greenpeace przebadał z miodów rzepakowych, z gryczanych i wielokwiatowych właśnie w laboratorium, akredytowanym, certyfikowanym, niedawno zresztą wybudowanym w Polsce, które jakby jak najbardziej jest predysponowane do...
Nie wiem, czy to jest to laboratorium, które ma certyfikację, bo było to laboratorium w Skierniewicach.
Sprawdzałem, a to jest to w Skierniewicach.
Rozumiem.
To sprawdziłem.
Ono ma akredytację.
Tak, tak, tak. I właśnie ono jest predysponowane do przeprowadzania badań jak najbardziej w celu publikacji naukowych, więc kto wie, może się to kiedyś rozwinie. W każdym razie, okazuje się, że wyszła no pewna rzecz, może nie szokująca, bo mnie przynajmniej to nie szokowało.
Słuchajcie, no w pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, że pozostałości pestycydów w produktach pszczelich są. Jeśli się tych pestycydów używa, tych, które są w zaprawach stosowane, tych, które są stosowane w opryskach i tych, które my stosujemy w ulach, żeby
dokładnie. I to
leczyć
się
pszczoły.
Nie dość, że to się może kumulować, przejrzyjcie sobie do pierwszego odcinka. To badanie trwało, longitudinal było, to już się nauczyłem podczas naszego tutaj projektu. Ono trwało 7 lat i naprawdę było, no w porównaniu do tego gigantyczne, fakt, że było w USA, no ale tam może nawet to przez to jest bardziej miarodajne, bo tam się więcej niż w Unii Europejskiej można stosować tych środków i było ewidentnie widać było, że te środki mogą się kumulować w gnieździe pszczelim, bo tam też badano pyłek i cały wosk, ale również przy pszczelarzy też się niestety do tego przyczyniają, stosując te różne środki lecznicze. No ale tutaj przebadano, nie, tutaj właściwie też na amitrazę, jak później się dowiemy.
Tak jest też i amitrazę, amitraz, przepraszam.
Tak, no i generalnie jak trafiłem na to badanie, przeczytałem w artykuł na pewnej platformie internetowej i ściągnąłem sobie przygotowanego PDF-a do właśnie upowszechnienia tego i do wiadomości prasy. I naprawdę trzeba przyznać, że ten PDF jest bardzo klarownie przygotowany. Są kolorowe wykresy, gdzie można sobie łatwo
To jest prawda, więc 48 próbek. Wśród tych 48 próbkach 35% to brak pestycydów. 45% zawiera pestycydy, ale w ilościach nie przekraczających normę, a 20% przekracza normę pestycydów. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że to były miody rzepakowe, gryczane i wielokwiatowe, czyli wyłącznie miody plantacyjne. To po pierwsze. Po drugie, Właśnie nie podoba mi się nazwanie tego wielkim testem miodu.
Dlaczego?
Ponieważ no, nawet nie jest to wielki test miodu rzepakowego. Co prawda...
Nie ma, wielki test miodu, nie jest napisane.
No wiem, ale gdyby... Wiesz, tym bardziej nie jest to wielki test miodu. Nie są wzięte pod uwagę miody lipowe, akacjowe, wiesz, nawłociowe, wrzosowe i wszystkie pozostałe odmiany i spadziowe. A te plantacyjne wpływają rzeczywiście na strukturę, pokazane w ten sposób robią niepotrzebnie, wydaje mi się, zły PR miodowi, a potrzeba jest, żeby zwrócić uwagę na problem.
Okej, okay. I widzisz, i moja pierwsza myśl też mogła gdzieś oscylować blisko twojego, ale jak zajrzałem do tego sobie i przeczytałem wszystko, to owszem, ten tytuł no jest taki...
Clickbaitowy jest.
Tak, natomiast no właśnie pytanie, czy jest, bo znaczy taki klasyczny clickbait jest taki, że nie dość, że tytuł jest sensacyjny, to odnosi do czegoś, czego nie jest wyjaśnione w treści. Natomiast tutaj no już zaczynając to czytać, widzę, że to jest wszystko wyjaśnione. Czy znalazłem też artykuł na stronie info.pl, wielki test miodu, czy wielka manipulacja, pszczelarze oburzeni akcją Greenpeace'u. No uważam, że to jest troszeczkę przesada, dlatego że już na samym początku widzimy, że tutaj... autorzy absolutnie nie uważają, że pszczelarze są za to głównie odpowiedzialni, a wręcz zwracają uwagę, że to po prostu są środki ochrony roślin. Pszczelarz tu jest jakby na takiej gorszej pozycji, tak? Więc wydaje mi się, że no ja osobiście uważam, że można się czepiać samej nazwy, natomiast sama publikacja wyjaśnia ten kontekst.
Zgadzam się z tym i do publikacji nie mam większych zastrzeżeń. Została przygotowana dość rozsądnie.
Badanie, to trzeba zajrzeć do źródeł, to jest podstawa.
No akurat dane nam było zajrzeć do źródeł, tak, więc wiemy...
Nie, ale chodzi o to źródeł też to, że nie powinno się, wydaje mi się, posiłkować się jakimś pierwszym lepszym artykułem, już nawet nie wymienię nazwy, ale z takich głównych platform, powiedzmy, informacyjnych w internecie, prawda?
Zgadza się, oczywiście, że tak. No i co ciekawe, no to mamy też dosyć dużo tiakloprydów w tych próbkach, który już od wielu, wielu lat jest zakazany w Polsce.
No właśnie.
I nawet w całej Unii Europejskiej. I w tym momencie nie pamiętam, czy poprzez to nasze nieposłuszeństwo polskie i dopuszczenie neonikotynoidów do zaprawiania rzepaku, czy tiaklopryd się wtedy pojawił. Ale nawet jeżeli wtedy się pojawił, to mimo wszystko już przynajmniej 5 lat minęło od kiedy mógłby być stosowany.
No i wniosek tutaj w tej publikacji autorów jest taki, że może być to dwojakiego źródła pochodzenia. Albo to jeszcze jest skumulowane i występuje w środowisku, albo w Polsce niestety jest nielegalnie używana ta substancja.
Może się i tak zdarzyć.
Pytanie, czy ty jako na przykład pszczelarz wożący na miód jesteś w stanie wykluczyć coś takiego, co właśnie teraz się wydarzyło? Tu mam w newsie, mam pod newsa, można powiedzieć, ze strony businessinsider.com dowiedziałem się, że właśnie na Mazowszu policja znalazła 11 ton podróbek, w tym nielegalnych pestycydów. No jest to coś zatrważającego, wydaje mi się, prawda?
No nie jestem w żaden sposób w stanie czegoś takiego zweryfikować, zwłaszcza, że właśnie neonikotynoidy weryfikujemy przez to, że rodziny pszczele zamiast normalnie się rozwijać zahamowują swój rozwój, a to też nie zawsze łatwo jest zobaczyć.
Podczas działań na miejscu polska policja, przepraszam, przeprowadziła czynności z właścicielem posesji, który może być powiązany z nielegalnym procederem. Źródło mazowiecka policja gov.pl. Także jest to poważne źródło, więc niestety taki proceder w Polsce używania nielegalnych pestycydów występuje, zresztą nie oszukujmy się, występuje on również u pszczelarzy. Też pszczelarze potrafią używać nielegalne środki do leczenia. No niestety.
Do leczenia warozy, oczywiście.
I albo w nadmiarze.
I rzeczywiście mamy tam ten amitras, ale jednak najwięcej jest stwierdzono acetamiprydu, który też jest neonikotynoidem, dopuszczonym do stosowania ciągle. No i niestety w wielu przypadkach w 20% poziom acetamiprydu przekraczał dopuszczalne normy w miodzie. No musimy to trochę wziąć pod uwagę, chyba także i w kwestiach dopuszczenia go do stosowania. Bo...
Ale przede wszystkim używania zgodnie z procedurami. Nie?
No to na pewno. To na pewno. O ile te przekroczenia norm w miodzie były... wiązały się z przekraczaniem procedur jego stosowania.
Zresztą tu nie chodzi tylko o pszczelarzy. To jest tutaj też w tej publikacji podkreślone. Chodzi w ogóle o poziom środowiskowy, bo to nie oddziałuje tylko na hodowane pszczoły miodne, tylko także na różne inne dzikie zapylacze i w ogóle różne pożyteczne i owady żyjące w tym środowisku. I to się te pestycydy się kumulują. No i to jest problem ogólnie środowiskowy, prawda? Nas wszystkich wspólny i związany ze zdrowiem środowiska, ekosystemów, ale także właśnie z żywnością, bo jak oni się tutaj powołują też na inne badanie, takie na inny raport, który no, okazywało się, że miód w Europie, miód pszczeli bywa bardziej zanieczyszczony średnio w stosunku do w ogóle żywności. Jest to coś chyba, co pszczelarzy powinno niepokoić, prawda?
Tak jest. No i właśnie tutaj tak naprawdę to mówimy o jednym wielkim stresorze dla pszczół, który także wywołuje stres oksydacyjny. Ale w ich organizmach. Żeby już nawiązać z powrotem do artykułu, który przed chwilą omawialiśmy.
No jasne. Nie no, na pewno oddziaływuje. W ogóle monokultury, pomijąwszy nawet zanieczyszczenia, to monokultury rzepakowe nie są korzystne dla pszczół w ogóle. I chyba kilka odcinków temu omawialiśmy z Australii, wprawdzie nie na pszczołach miodnych, innych pszczołach społecznych, ale wniosek był tam dość oczywisty, że generalnie w ogóle ta produkcja, tak jak w Polsce, na przykład biopaliw z monokulturowych rzepakowych, to nie jest coś, co pszczelarze tak powinni gorąco popierać. To jest po prostu niekorzystne dla pszczół, a w związku z tym długofalowo niekorzystne także dla nich samych. Ale pojawiły się takie zarzuty, o których przeczytałem też w tym artykule na stronie weterynaryjnej. Wypowiadał się tutaj też między innymi prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat, który no, insynuował, że no, prawdopodobnie te wyniki dotyczą miodów importowanych, no więc to jest jakaś manipulacja. No cóż, no faktycznie można tutaj mieć zastrzeżenie do publikacji, że nie opublikowali surowych danych. Ja zawsze jestem zwolennikiem open source i open access, czyli otwartego dostępu i otwartego źródła, no więc tu jest pewne zastrzeżenie, natomiast zadzwoniłem i po prostu poprosiłem o te surowe dane, przypuszczałem, w czym jest problem i to się potwierdziło. Chodzi po prostu o ochronę prywatności tych pszczelarzy, od których pobierano próbki i przepisy RODO. I to jest jak najbardziej słuszne, prawda?
Niemniej ja tu trochę wezmę w obronę tym razem Tadeusza Sabata. Piekło zamarza, nie? Tak naprawdę to chodzi o to, że ja, kiedy dowiedziałem się o tych badaniach, zareagowałem w podobny sposób. Być prawdopodobnie właśnie z powodu tego tytułu. Nie przykładającego wagę do zagrożenia dla pszczelarzy, producentów miodu i konsumentów miodu, a nadmierne przywołując problemy z jakością miodów jako takich. Wielki test miodów. Nadal mi się to nie podoba.
Rozumiem, tylko że tutaj nie mam powodu jakby nie ufać, że w tej publikacji ze strony InfoWet są jakieś przekłamania, ale podobno pan prezydent Tadeusz Sabat powiedział, znaczy nie tylko miał pretensje do Greenpeace, ale także do laboratorium w Skierniewicach, bo powiedział, że złożymy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w laboratorium w Skierniewicach i przez Greenpeace, nie? Którzy publikując niepełne i nieprawdziwe dane wyrządzają ogromną krzywdę polskiemu pszczelarstwu. No pytanie, czy tak jest? No my w każdym razie dotarliśmy do tych, wystarczyło tylko poprosić i na naszą prośbę organizacja zanonimizowała, co jest jakby słuszne, prawda?
No koniecznie.
Zanonimizowała te dane, szczególnie, że no widzicie jakie są tytuły, jakie są reakcje i jeden z tych pszczelarzy, który po prostu brał udział w tym badaniu, niczemu nie jest winien, mógłby zostać nawet szkalowany z tego tytułu, prawda?
Tak, tak. Natomiast rzeczywiście jest to 48 pszczelarzy, jest to...
Wymienię po prostu z jakich regionów. Podlaskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, i zachodniopomorskie, no i rzeczywiście są podane w tabelach konkretne przedziały, normy i konkretne o jaką działkę zostały one przekroczone.
I nie są to miody bazarowe, które być może niewiele wspólnego z ulami mają, tylko rzeczywiście są to miody od konkretnych pszczelarzy.
Ale jeszcze dorzucę pewną ciekawostkę o amitrazie właśnie, bo tego akurat w tej publikacji Greenpeace'u nie było. Otóż sprawdziłem sobie, że amitraz też bywa przekroczony. W trzech przypadkach był przekroczony, bo norma jest 0,2, natomiast było nawet 0... Tak. A nie, przepraszam bardzo, tu moja pomyłka. A nie, bo to są...
To nie są wartości przekroczone,
nie, bo
tylko...
to są setne, przepraszam. Tak. Nie. Norma, czyli może inaczej. W większości przypadków amitrazu ani produktu jego rozkładu, czyli DMPF, nie było w miodzie, można było znaleźć. Natomiast w kilku przypadkach rzeczywiście znaleziono, ale nie ilości nieprzekraczające normy.
Dobrze jest też tu stwierdzić, że właśnie pozostałości amitrazu z neonikotynoidami lubią tworzyć bardzo zjadliwe połączenia, tak. I bardzo szkodliwe dla pszczół.
Tak. Kojarzę to z innych badań. Przyczynia się do śmiertelności pszczół, także sam sens publikacji i po prostu sprawdzenia tego i wniosków, że powinniśmy coś z tym zrobić, wydaje mi się, że jest ciężko nawet być temu przeciwnym.
Muszę się zgodzić, no.
Dobra, to przechodzimy do następnego badania. Mhm. Piotrze, nie wiem, czy pamiętasz, w jednym z pierwszych odcinków i to omawialiśmy, już bardziej pamiętam numer, a mniej pamiętam numer, a bardziej miejsce.
To... Ja to dam na górę, to było w Muzeum Wsi Radomskiej.
Dokładnie. Omawialiśmy interakcje, niekorzystne dla trzmieli w pobliżu pasiek, jeśli chodzi o ich reprodukcję, i to było w Belgii. A dzisiaj lecimy do regionu, też do krajów Beneluxu, czyli do Holandii, bo to badanie było robione w Holandii. Też badano możliwości reprodukcyjne trzmieli, które są dalej lub bliżej w stosunku do pasiek, natomiast konkretnie badano stopień zarażenia pasożytem żłobikiem gniazdoszkiem, który jest fauną współistniejącą razem z pszczołami, ale też potrafi na trzmiele odwiedzać śmiele.
Tak, bo my mówimy motylica na wszystko, co znajdziemy w ulu. Okazuje się, że sporo więcej jest tych pasożytów. Tak.
Ale jest to rodzaj ćmy również woskowej.
Tak jest, jest to rodzaj ćmy woskowej. Badania robiono w 2019 i w 2024 roku. Prawdopodobnie pandemia przeszkodziła i wrócono dopiero po latach do tego badania, po 5 latach właściwie.
No czasami wiesz też, statystyka to jest konkretny dział badania, który też zajmuje odpowiednią ilość czasu, ale, i przede wszystkim pieniądze trzeba mieć.
Tak, to prawda, no. W 6 różnych pasiekach, każda po około 10 rodzin pszczelich, w każdej z tych pasiek umieszczano po 5 ulików z trzmielami, rozmieszczając je przy samych ulach, czyli w odległości 0, w odległości 150 metrów od uli, 300, 450 i 600 metrów od uli. I co badano?
Czmiele ziemne.
Czmiele ziemne.
Gniazda czmieli ziemne.
I badano ich sukces rozrodczy, czyli liczono mateczniki, komórki robotnic, komórki trutni. Mhm. Badano stopień zakażenia właśnie żłobikiem gniazdoszkiem. I co jeszcze zrobiono? I badano odporność. Tak. Odporność badano w bardzo ciekawy sposób, bo ciała wybranych czmieli nakłuwano i wkładano tam kawałek żyłki. A potem tę żyłkę wyjmowano i sprawdzano stopień melanizacji tej powierzchni, czyli w jaki sposób organizm czmiela reaguje na obce ciało, melanizując je, tak jakby walczył z pasożytem albo z jakimś drobnoustrojem.
No rzeczywiście ciekawe. A co wyszło? No szczerze mówiąc, możemy pokazać te wykresy, bo one są naprawdę dość jednoznaczne. No tutaj w ogóle nie ma chyba z czym za bardzo dyskutować. Tą hipotezę, którą chciano przebadać, potwierdzono. No widać tutaj wyraźnie, bo ta oś X to jest odległość od gniazd szmieli od uli z pszczołami miodnymi.
Na każdym wykresie.
Tak, widać, że im bardziej, prawda, 450, no to już ten stopień zarażenia jest, akurat w tym, na tym wykresie, stopień zarażenia jest dużo mniejszy, natomiast wraz ze zbliżaniem się do paszek rośnie. I tutaj nie ma żadnych niejednoznaczności. Podobnie w innych wykresach widać to.
Tak, widać to na wszystkich wykresach, tak, które pokażemy.
Tak, tutaj mamy ilość właśnie ilość komórek z robotnicami też wraz ze zbliżaniem się do pasiek po prostu jest ich...
Maleje.
Tak, mniej. Ilość właśnie młodych komórek, znaczy komórek z młodymi, wykształcającymi się nowym pokoleniem samic płodnych, czyli to, co przerasłem, faktycznie moglibyśmy powiedzieć matecznik, nie pomyślałem o tym, też wykres jest dość jednoznaczny, niekorzystny dla czmieli i w sumie krzywa najbardziej wypłaszczona to jest, no właśnie chodzi o tę kwestię, tę odporność.
Odpowiedź, tak, odpowiedź odpornościową.
Ale też widać, że, ale kierunek też jest.
Tak, kierunek da się zaznaczyć. No i cóż, no tak, ja może taką dygresję, że tak naprawdę to gdybyśmy w tych pasiekach, które miały 10 rodzin, zwiększali ilość uli, to także prawdopodobnie te pszczoły w tych kolejnych ulach miałyby trudności chociażby z sukcesem reprodukcyjnym, rozwijałyby się może i słabiej, może i mniej przynosiły pożytku. Bo to rzeczywiście musi wynikać z konkurencji pokarmowej, prawda?
Tak, ale też jest przenoszenie po prostu patogenów, które mogą na spokrewnione organizmy, no w zagęszczeniu dużym, no to jest coś, czym zmaga się każdy przemysłowy chów zwierząt, jakby to nie jest nic niespodziewanego.
Tak jest.
Natomiast jakie to ma to środowiskowe, opisane we wnioskach w tej publikacji, środowe implikacje, no przynajmniej... To jest ważne oczywiście też w krajach Beneluxu, ale w Polsce też, ponieważ w Polsce wszystkie gatunki, a mamy ich kilkadziesiąt, wszystkie gatunki czmieli są pod częściową ochroną, prawda? I stanowią bardzo ważne, również dla ludzi, bardzo ważny element środowiska jako zapylacze. I nie możemy tego ignorować, no i po prostu propozycja jest taka, żeby szczególnie na terenach cennych przyrodniczo, jak na przykład parki, w Polsce to by były parki narodowe, czy inne rezerwaty, no powinniśmy tam, jeżeli chodzi o ilość konkurentek dla nich, czyli właśnie konkurentek i o pokarm, ale w tym wypadku też o przenoszenie nieprzyjaznych organizmów, uważać po prostu z ilością.
Znaczy powiedziałbym, że dotyczy to zwłaszcza tych parków, które prowadzą jakąkolwiek ochronę albo mają stwierdzoną populację właśnie tych owadów, które zostały poddane ochronie, bo nie zawsze, nie wszystkie parki takie populacje mają.
Nie, to jeśli chodzi... Akurat śmiel ziemny jest bardzo powszechny w Polsce.
To prawda. Nie,
mogę założyć, że wszystkie w Polsce parki mają populację śmiela ziemnego. Park ustawowo jest zobowiązany dbać o zwierzęta chronione. Tutaj nie ma od tego ucieczki.
Tak, tak, tak. No zastanawiam się po prostu, czy nie wiem, czy rozlewiska bieprzy chronią właśnie tego typu owady, tak?
To już trzeba by się pytać specjalistek, ale jeżeli na jakimś terenie, wiesz, no jeżeli na terenie parku stwierdzasz organizm, który jakby jest rodzimy, tak, prawda, jest naturalnie występuje, to jakby siłą rzeczy musisz go
chronić. I z tym się zgadzam. Tam jest potrzebna ochrona po prostu.
No, czy po to tworzymy te parki, prawda? No to nie...
Natomiast rzeczywiście nie można dyskutować z tymi wykresami, które faktycznie pokazują, im bliżej pasieki, tym trudniej mają konkurenci.
Słuchajcie, no i przechodzimy do ostatniego artykułu, który będzie, uważam, ciekawostką.
Okej.
Ostatnie badanie, które dzisiaj omówimy, dotyczy rodzin pszczeli, tak zwanych strutowiałych rodzin pszczeli. Krótkie może wprowadzenie teoretyczne. Zechcesz ty powiedzieć? Czy ja?
Proszę bardzo. W momencie, kiedy rodzina pszczela znajduje się w taki sposób, że nie jest w stanie wyhodować sobie matki, no w nieunikniony sposób przechodzi do uruchomienia tak zwanych trutówek, czyli uruchomienia mechanizmów rozrodczych u pszczół robotnic, które zaczynają składać jaja i te jaja nie są likwidowane przez inne pszczoły. Jest to chyba rzeczywiście mechanizm, który pozwala na taki łabędzi śpiew tej rodziny i wyhodowania pewnej ilości trutni, które jeszcze mogą tą pulę genetyczną rodziny w jakiś sposób dalej wyprowadzić.
zrobiłem kiedyś eksperyment, teraz go może pokażemy u siebie na pasiece. Jest to rodzina, która zobaczyłem przy pierwszym przeglądzie wiosennym, że nie ma po prostu jaj, nie? Ale pozwoliłem jej dalej żyć i słuchaj, żyła do połowy czerwca. Cały czas żyła bez matki. Już nie, bo to była, tak jak tutaj autorzy mówią, albo się mówi podwójnie, widziałem po polsku, podwójnie osierocona rodzina, prawda? Można tak powiedzieć, czyli albo beznadziejnie osierocona, bo pierwsze osierocenie jest takie, że ma jeszcze jaja matki pszczele i może sobie wyhodować nową matkę, prawda? A podwójnie osierocona, że tak jak powiedziałeś, no to już rodzina w pełni sturtowiała, nie ma możliwości wychowania sobie nowej matki. I słuchaj, i te robotnice ze sobą współpracowały, zobaczcie sobie tutaj na filmiku, nosiły pyłek i wyprodukowały trutnie właśnie. Mhm. I teraz, no, można by się zastanowić, widziałem taką opinię dość nieprzychylną, nawet tutaj nie przytoczę z tego powodu, nieprzyjazną wobec tych trutni, że no one są pejoratywnie,
gorszego gatunku.
Tak, że nie są w ogóle sprawne i tak dalej. No ja nic takiego nie zaobserwowałem, one jak najbardziej latały i tak dalej. Teraz ci naukowcy postanowili właśnie to sprawdzić. Przyjrzeli się, odławiali między innymi trutnie na terenie...
Na miejscu gromadzenia się
trutni. Tak, o miejsce gromadzenia trutni już kiedyś w Krakowie żeśmy rozmawiali, więc sobie zobaczcie.
Tak.
Tak, no i postanowili sprawdzić, czy rzeczywiście tym... I wiadomo, że te trutnie są mniejsze i oni też się temu przyjrzeli i to potwierdzili, natomiast w dalszym etapie postanowili sprawdzić, czy te trutnie mają szansę być może zapłodnić również przyszłe matki, a czy przyszłe zapłodnione matki pszczele.
Tak. No ale jaka byłaby z tego korzyść? No chociażby taka, że każdy truteń jest genetycznym klonem swojej matki,
tak.
Więc jeśli jest ich w ulu kilkaset, powiedzmy, no to jest kilkaset klonów genetycznych matki, więc, mhm. Więc z ich mechanizmu zapładniającego po prostu ten sam materiał genetyczny jest przekazywany dalej.
Tak jest.
Natomiast...
Więc i to udowodnili już polscy naukowcy, między innymi Kuszewska i Wojciechowski, że no dla tej robotnicy to jest bezpośrednia korzyść, że ona inwestuje dalej w swoje potomstwo w postaci trutni. Mało tego, ona zawsze na jakimś małym etapie, na jakimś niskim poziomie te robotnice niektóre inwestują nawet w rodzinie pszczelej z płodną matką. Tylko, że gdzieś na obrzeżach plastra,
próbują.
Gdzie tak zwana policja pszczela po prostu nie zauważy ich jaja, również jest szansa, że wyhodują tego typu trutnie. Po prostu strutowiała rodzina produkuje już
Tak, no, bo
totalnie.
Troszkę jeszcze wrócę, no tak. Bo robotnica każda jest unikalna genetycznie. Ona ma pulę genów od ojca i od matki i w każdej robotnicy ta pula genów jest różna, więc tak naprawdę one są różne. Mhm. A jeszcze, co ciekawsze, a co się dowiedziałem z tego artykułu, a wcześniej nie wiedziałem, trutówki mają tendencję do odwiedzania też innych rodzin strutowiałych, do rozpraszania się po otoczeniu i próbowania swoich sił, że tak powiem, w innych rodzinach. Więc być może rodzina, o której opowiadasz, żyła tak długo, ponieważ nalatywały do niej pszczoły także z innych rodzin, które miały potrzebę uruchomienia swoich mechanizmów rozrodczych.
I teraz, ale też pamiętam, że pytałem wtedy Karoliny Kuszewskiej, bo właśnie, która się specjalizuje w tego typu strategiach rozrodczych przyumiodnych, że ona mówiła, że w takiej pełni dojrzałej, strutowałej rodzinie wykształca się podobna sytuacja jak u takich pierwotnie społecznych pszczół, nie obligatoryjnie społecznych, trochę podobne jak u ćmieli właśnie, prawda? Mhm. Że one po prostu zaczynają, nie są agresywne wobec siebie, zaczynają ze sobą współpracować i zobacz, że przecież są, pełnią różne role, bo są i zbieraczki pyłku, są i nosicielki wody,
tak,
i są i zbieraczki nektaru, więc jak najbardziej pomagają sobie, prawda? No ale dobrze, kontynuując badanie, zbadali najpierw po prostu wielkość trutni wygryzają, i to już w laboratoryjnie, wielkość wygryzających się z komórek roboczych, czyli poszerzonych takich dla ćmieli, to jest właśnie klasyczna sytuacja w rodzinie strutowiałej.
Badali geometrię skrzydeł.
Tak.
Z trutni wygryzionych z komórek trutowych
i z tych normalnych
wygryzionych
trutowych.
Z komórek
i zobaczcie sobie, że na wykresie no ewidentnie jest różnica. Oczywiście ta wielkość jest mimo wszystko zróżnicowana, ale bez wątpienia te, które wygryzają się z trutowych komórek, klasycznie są większe.
Tak.
Jeśli chodzi o rozpiętość skrzydeł.
Tak jest. I potrafili to z 99% dokładnością określić, które są które. Natomiast co wyszło z pomiarów trutni złapanych
W miejscu ich gromadzenia się, tak.
No okazało się, że tylko 0,23% trutni pochodzących na pewno z komórek pszczelich, czyli tak. 0,05%.
Bo dużo jest niesklasyfikowanych.
Właśnie, bo tyle samo mniej więcej wyznaczono, że pochodziły na pewno z komórek trutowych.
Tak.
Natomiast wielokrotnie więcej jest niesklasyfikowanych, czyli...
Do końca nie wiadomo.
Czyli do końca nie wiadomo i
ale na pewno jakieś trutnie trutówek latają, jako płodne trutnie latają w mniejszej ilości w skupisku trutni, więc tak. Jakby ich produkcja no, nie jest bezużyteczna.
Można powiedzieć, że badanie nie wyszło w sensie dania pełnej odpowiedzi.
Ale nie mogło.
Natomiast, no tak, masz rację.
Ale nie, wiesz dlaczego nie mogło? Nie tylko dlatego, że trudno jest sklasyfikować dużą ilość trutni, ale dlatego, że oni tutaj to mówią, że każda, bo tutaj przecież nie mieli pewności, czy one pochodzą z trutowiałych rodzin, czy od rodzin z matką, które w małej ilości, zazwyczaj jest sytuacja nie taka, że mamy dużo ilość rodzin strutowiałych, tylko mamy zwykłe rodziny z matką płodną, które w małej ilości też produkują
jeszcze
tego
jedno,
typu trup.
Jeszcze jedno, no. Matka też czasami składa jajko niezapłodnione do komórki pszczelej, a no z kolei trutówka też czasem składa swoje jajko do komórki trutowej.
Więc zakładając, że tutaj była sytuacja częstsza, czyli pewnie oni tego nie badali. Tutaj prawdopodobnie te trutnie mogły pochodzić również ze zwykłych rodzin pszczelich, no więc nie możemy powiedzieć, co by się stało, gdyby inaczej nie mogło wyjść absolutnie na razie z tego typu testu, to jakie szanse, nie mógł ten test odpowiedzieć na to, jakie szanse jedna rodzina strutowiała ma, jakie prawdopodobieństwo zapłodnienia innych matek, ich trutnia, jej trutniami.
Czyli tak naprawdę na wynik testu już trutni, które osiągnęły sukces rozrodczy, czyli zapłodniły matkę, na takie badanie to jeszcze musimy poczekać.
No tak, ale jest to bardzo ciekawe. I jakby ta sympatia do rodzin, do trutni trutówek i do rodzin strutowiałych jakoś może wzrosnąć, przynajmniej u mnie, po przeczytaniu tego badania. A jeszcze mam na koniec takiego newsa. Otóż no, zawsze jest, zazwyczaj mamy taki problem o tej porze, że czy to samorządy, czy to różne organizacje, czy różni zarządcy trawników, prawda, i muraw miejskich i wiejskich po prostu no, nadmiernie koszą murawy, które są oczywiście niekorzystne dla bioróżnorodności zapylaczy. No i
znaczy, murawy są korzystne, koszenie jest niekorzystne.
Koszenie jest niekorzystne, tak, bo zubaża bioróżnorodność kwiatów, a w następstwie bioróżnorodność zapylaczy. No i jest taki aktywista właśnie tutaj tego minimalizacji koszenia, profesor Łukasz Łuczaj z Rzeszowa, pozdrawiamy serdecznie.
I polecamy kanał na YouTubie, w którym mnóstwo rzeczy ciekawych opowiada o roślinach.
No i w tym roku zradykalizował swoje postulaty i napisał artykuł, że do Gazety Wyborczej lokalnej, że koszenie w ogóle postuluje coś takiego, że powinno się w miesiącu maju wstrzymać całkowicie z koszeniem trawników i zakazać używania kosiarek automatycznych, spalinowych, ale również takich tych kos spalinowych. Co ty na taką jego propozycję?
Wiesz co, ja sam używam formuły nie koszę trawnika, póki żółte nie znika i z tym na pewno czekam, aż mniszki przekwitną i pszczoły skorzystają z tego dobrodziejstwa pierwszego, natomiast później trochę nie dałbym rady sobie poradzić z tą swoją trawą, gdybym ją zostawił na cały miesiąc. Natomiast...
Możesz kupić ręczną. Ja mam taką ręczną kosiarkę. Bo chodzi o spalinowe. Bo to ma też inne niekorzystne skutki. Zabija dużo różnych rzeczy. Aha, bo ty przecież nie czytałeś tego artykułu.
Nie, ja nie czytałem
tego artykułu. No to nie znasz jakby jego argumentacji. No.
Rozumiem.
Są zabijane różne inne zwierzęta, w tym jeże na przykład, i oczywiście ślimaki. Uszkadzane są, co nie, bo zawsze...
No i mnóstwo owadów też,
teraz
jasne.
Z powrotem wracamy do takich narzędzi jak kosa na przykład. Zawsze możesz ten fragment, którym chodzisz, prawda, użyć do tego kosu, albo nie wiem, czy wiesz, tutaj może pokażę. Kupiłem sobie taką ręczną, mechaniczną kosiarkę
tak.
I wiesz, że ona całkiem dobrze działa, ale bardzo dużo lepiej możesz kontrolować ją, jaki obszar chcesz zostawić, albo nawet jak zobaczysz jakieś zwierzę typu ślimak, to bez problemu możesz zatrzymać, prawda? Uważam, że to jest super. Do małych takich przestrzeni typu ogródki, no to świetne narzędzie. Nie? A przede wszystkim oszczędność na paliwie jeszcze dodatkowo, nie? Jakaś niewielka.
Ale to jest licząca się oszczędność. No, oczywiście niewielka, ale jednak licząca.
Ale jeszcze raz podkreślmy, tutaj chodzi tylko o ten maj, bo tak. Po prostu to wydłużenie niekoszenia masowe w Polsce by według niego po prostu miało bardzo duże oddziaływanie. Natomiast później w czerwcu już można wejść w ten proceder. No.
To prawda też, że mnóstwo zapylaczy swoją główną aktywność ma właśnie w tym okresie taką podstawową. Mhm. Kwiecień, maj to jest ten okres, kiedy bardzo dużo ich prowadzi tą aktywną część życia. Mm-hmm, mm-hmm.
No w każdym razie, polecamy artykuł.
Podlinkujesz go?
Tak, koszenie trawników.
Dobrze.
Łukasza Uczaja w Rzeszowskim wydaniu Gazety Wyborczej. Długi dzisiaj odcinek, dużo rzeczy poruszyliśmy.
Dziękujemy Wam za wysłuchanie, za cierpliwość, że byliście z nami i zapraszamy do kolejnego odcinka.
Dziękuję. Hej.